Radio Kraków.
Nie zmieniamy kursu, nie zmieniamy tematu. Wciąż pozostajemy przy festiwalu Nowe Horyzonty, który przed kilkoma dniami zakończył się we Wrocławiu. Rozmawialiśmy z Grzegorzem Mołdą o jego filmie Matecznik. Będziemy rozmawiać z Sandrą Drzymalską o filmie Io. No a w międzyczasie porozmawiamy sobie o całym festiwalu. Spróbujemy objąć to w jakieś takie ramy. Oczywiście nam się to nie uda, no ale pogadamy przynajmniej o tym, co najbardziej nam się na festiwalu pogadało. No a moją gościnią jest Maja Głogowska, redaktorka naczelna portalu Filmawka. Słuchaj, tak jak powiedziałem, no to jest wydarzenie absolutnie monstrualne o rozmiarach, które nie mieszczą się w ramach ludzkiego umysłu. Filmów jest tyle, że prawdopodobnie przez cały rok nie zdążylibyśmy zobaczyć tego, co Horyzonty nam proponują. Więc to jest taki festiwal, który zmusza nas do poszukiwań, do odkrywania jakichś swoich ścieżek. Później ludzie spotykają się w Arsenale i bardzo często nie mają o czym rozmawiać, bo każdy był na innym filmie. Więc chciałem cię zapytać, jaką ty masz strategię, kiedy jedziesz na Nowe Horyzonty, kiedy już się tam pojawiasz, kiedy zaklikujesz się w te filmy i wstajesz o 8:30, co cię tam najbardziej kręci?
Co mnie tam najbardziej kręci? Powiem ci, że jak byłam pierwszy raz na Nowych Horyzontach 5 lat temu, to byłam tak bardzo oczarowana tym, ile można filmów obejrzeć, że zobaczyłam, że oglądałam 5 filmów dziennie. W tym momencie już tak nie potrafię, już daję sobie też czas na taką, powiedzmy sobie, medytację, na jakiś taki odpoczynek między seansami, bo to się wszystko też może zlać w pewnym momencie, więc oglądam jakieś 3 filmy dziennie, czasami jeżeli jest więcej pracy, to 2 filmy dziennie, ale jak szukam, to w tym roku najwięcej szukałam gdzieś, myślę, wśród polskiego kina, bo było bardzo dużo polskiego kina i bardzo oczarował mnie Słoń Krawczyckiego. Nie wiem, czy widziałeś.
Nie miałem okazji, więc śmiało możesz mi polecić. Przekonaj mnie.
To jest film o Bartku, który prowadzi małe gospodarstwo na Podhalu i jego marzeniem jest posiadanie własnej stadliny z końmi. Ale gdzieś to marzenie powoli ulega destrukcji, gdy poznaje chłopaka, który no gdzieś tam wpada w sam środek jego serca. To jest film, który niektórzy zarzucają mu duży banał i fakt, bo to jest debiut Kamila Krawczyckiego. Czasami te dialogi są banalne, czasami ta historia jest prosta, jest dużo niezręczności, ale przy tym jest jakiś taki czar w tej niezręczności, w tym uczuciu, które narasta między bohaterami. I myślę, że to jest film, który najbardziej ludzie przeżywali na nowohoryzontowej sali. Słyszałam śmiechy, słyszałam płacz i w tym wszystkim jakoś tak wpadła mi myśl, że Polacy bardzo czekają na jakąś queerową komedię, bo mimo tego, że jest to film, który jest bardzo często dojmujący, to ma też dużo takich humorystycznych elementów i te były przeżywane najbardziej. Świetny debiut i też niesamowite zdjęcia, bardzo ciasne. Jakub Sztuk zrobił niesamowitą robotę, a tutaj prawie, że wszyscy byli debiutantami. Mm-hmm. Na planie. Coś niesamowitego.
To jest ciekawe, co mówisz. To znaczy to, że potrzeba nam queerowych komedii. To chyba Bartosz Żurawiecki napisał swego czasu taki tekst dla Dwutygodnika o tym, jak w ogóle przedstawia się osoby queerowe u nas w kinie. No i to jest zawsze męczeństwo, cierpienie, ból, męka, rozpacz i w ogóle piekło. Więc faktycznie, tak jak mówisz, że jeżeli to ma jakiś taki rys komediowy, jeżeli dobrze cię rozumiem, albo jakieś takie wpuszczenie powietrza w te wszystkie relacje, to faktycznie może to jest jakiś kierunek i wektor, którym powinniśmy się tutaj kierować i za którym powinniśmy podążać. Właśnie, mówisz polskie kino, czy więcej tego oglądałaś? Bo to jest ciekawe, że to była bardzo taka opastna edycja, jeżeli chodzi o polskie kino. Było dużo w ogóle tych tytułów. Mam wrażenie, że chyba pierwszy raz w historii Nowych Horyzontów było aż tyle polskich filmów. Albo to moje złudzenie, może po prostu ja pierwszy raz tyle oglądałem.
Moim zdaniem to nie jest złudzenie. Definitywnie w tym roku było bardzo dużo polskich tytułów, ale gdzieś jeszcze najbardziej oczarowało mnie Io, czego się nie do końca spodziewałam, że historia o osiołku, który przemierza Europę, mi się tak bardzo spodoba. Podoba mi się to, że z jednej strony ten osiołek ma bardzo dużo cech ludzkich, ale z drugiej wcale go ci ludzie nie interesują. I tak naprawdę przemierza ciągle do przodu i do przodu i mam wrażenie, że to jest taki film, który można odczytywać na wiele sposobów. Bardzo mi się podoba to, co zrobił z Holimowski i bardzo mi się podoba to, co zrobiła Sandra Drzymalska. Ona jest tak naprawdę tylko przez kilka minut na ekranie, a gra ciałem, gra twarzą. Te emocje po prostu się z niej wylewają. To jest jedna z moich ulubionych ról polskich w tym roku zdecydowanie.
No tak, to jest film, o którym tutaj już też wspominałem kilkukrotnie. To jest też film, który właśnie mnie zaskoczył, bo ja się też tego nie spodziewałem. I rozmawiałem już na antenie o Radia Kraków z kilkoma osobami na temat tego filmu. Rozmawialiśmy również świeżo po festiwalu filmowym w Cannes i pamiętam, że pojawiały się takie głosy bardzo, bardzo jakieś takie od sasa do lasa, od totalnych zachwytów po jakieś totalne niezrozumienie tego konceptu, odrzucenie i tak naprawdę no, gdzieś ludzie mówili, że na przykład w porównaniu z Bressonem ten film nie wytrzymuje, ale wydaje mi się, że on nie musi wytrzymywać, że to w ogóle nie ma sensu chyba tutaj stawiać tych filmów obok siebie, no, ze względu i na czasy, ale i też chyba na samą ideę, która płynie za jednym i za drugim filmem.
Tak, ja się z tą zdecydowanie zgadzam i też zauważyłam taki duży dualizm w tych opiniach, że albo ludzie kochają ten film, albo go nienawidzą, ale jeśli jeszcze chodzi o polskie kino, to oczarowało mnie Silent Twins. Bardzo mi się podoba to, jak ten dialog literacki między bohaterkami staje się zarzewiem tak niesamowitego konfliktu i to jest film, który myślę, że będę musiała obejrzeć jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, bo gdy o nim myślę, to ciągle do mnie wraca w ogóle coś zupełnie nowego. Ja uwielbiam Córki Dancingu, to jest jeden z moich ulubionych polskich filmów, ale mam wrażenie, że Silent Twins jest o kilka poziomów wyżej, zarówno jeżeli chodzi o wykonanie, zarówno jeżeli chodzi o scenariusz. Podoba mi się to, jak właśnie ta feria tematów, którą Smoczyńska porusza, definicja miłości, siostrzeństwa, więzi i też ten film bardzo w ogóle mam wrażenie rezonuje gdzieś z retrospektywą Melkasa. Tak jak Melkas powiedział chyba 365 dniach, gdy artysta jest normalny, jest to porażka. Gdy artysta nie ma kryzysów egzystencjalnych, to coś jest nie tak. I to też bardzo trafia gdzieś, myślę, w puentę tego filmu.
Mhm. Wywołałaś Melkasa. To możemy tutaj słuchaczom trochę nakreślić temat, no bo oczywiście oprócz takich sekcji konkursowych festiwalu, oprócz sekcji różnych tematycznych, dotyczących no właśnie kina takich już uznanych mistrzów, ale też odkryć i tak dalej, pojawiają się takie sekcje związane z retrospektywami konkretnych twórców. W tym roku to była między innymi Agnieszka Holland. W tym roku to był również Jonas Mekas. Postać ciekawa, wydaje mi się, że w Polsce no jeszcze nie odkryta, nie zgłębiona, mimo że o Mekasie się trochę już pisało i trochę się o nim mówiło, no to jednak to nie jest kino, które gdzieś tam jest w stanie się przebić do świadomości ogółu. No i tutaj Horyzonty jakiś taki fajny gest wykonały, no bo stulecie urodzin Mekasa, więc to chyba najlepsza okazja z możliwych, żeby o nim trochę porozmawiać. Ale właśnie, Jonas Mekas, dla tych, co nie wiedzą, omówmy sobie go w kilku zdaniach. Co to jest w ogóle za człowiek i czemu my o nim w ogóle dzisiaj rozmawiamy?
Mekas jest ojcem chrzestnym awangardy filmowej, tak się o nim mówi. Jest poetą taśmy filmowej. Człowiekiem, który odkąd wziął pierwszy raz w swoją rękę kamerę filmową, to chyba już nigdy jej nie opuścił. Nagrywał każdy możliwy moment i później, lata później tak naprawdę ciął te materiały, lata później coś dopiero z tego powstawało. To jest historia ciekawa o tyle, że Mekas był nie tylko filmowcem, był artystą tak naprawdę na każdym poziomie, bo pisał wiersze, zarówno jego wiersze litewskie, jak i w języku angielskim są czymś zupełnie innym. Rysował, szkicował, robił kolaż, wszystko tak naprawdę robił. Mam wrażenie, że to jest człowiek, który każdy swój dzień poświęcił sztuce. I ta retrospektywa była i jest fascynująca, bo wciąż można oglądać filmy w ramach Nowych Horyzontów online. Kino Mekasa jest niezwykłe, ponieważ jest zarówno bardzo wojerystyczne. Mekas obserwuje innych ludzi, gdzieś tam wplata w to wszystko swoje własne przemyślenia, szuka bardzo siebie w innych ludziach, ale też bardzo często wskazuje kamerę na siebie i daje się naprawdę poznać ludziom. To był człowiek, który był, tak jak ja znam go z opowieści, tak jak znam go z kina, był niesamowicie sympatyczny, więc miał też bardzo dużo znajomych gdzieś tam w tych artystycznych kręgach, którzy zawsze gdzieś tam wyciągali dla niego pomocną dłoń i on zawsze wyciągał pomocną dłoń. Nigdy nie bał się, no nie wiem, przenocować u siebie młodego filmoznawcy czy młodego twórcę filmowego, mimo tego, że cały czas miał głowę w chmurach i cały czas miał głowę w coraz to kolejnych projektach, to rozmawiał z ludźmi. I to jest dla mnie też jakieś takie w tym niesamowite, że mimo tego, że dosłownie cały czas tworzył, że nie da się zebrać jego wszystkich dzieł, bo było tego tak dużo, to znajdował czas na ludzi. I to też widać w jego kinie, bo bardzo często w swoich filmach rozmawia z innymi. Na przykład takim moim ulubionym fragmentem Mekasa, który gdzieś tam ciągle przywołuję, jest fragment 365 dni, gdy rozmawia z Bellą Tarem i z Susan Sontag, a raczej podsłuchuje ich rozmowę. Sontag mówi do Tara, że jest zbyt stary, że musi troszeczkę iść z biegiem czasu, że musi troszeczkę bardziej rozmawiać z młodymi ludźmi, bo ona się czuje młodsza od niego. I nie widzimy Mekasa, ale po prostu słychać gdzieś ten jego uśmiech cały czas. I to jest człowiek, któremu ten uśmiech z twarzy nie schodził. Niesamowicie inspirujące jest jego kino.
Mhm. Wspomniałaś takie dwie kwestie, które ja pozwolę sobie rozwinąć. Jedna właśnie, że on jest uważany za ojca chrzestnego awangardy filmowej. No to jest człowiek, który też wprowadził kino na zupełnie inne tory pod kątem dystrybucji filmowej. To znaczy kino raczej kojarzyło się właśnie z wielkimi sieciami produkcji, dystrybucji i tak dalej. No i on właśnie stworzył trochę taki mechanizm, który pozwolił tym młodym twórcom pokazać te swoje filmy szerszej publiczności, więc to jest na pewno jakaś jego wielka zasługa, więc dzisiaj kina studyjne to pewnie trochę jakaś taka robota Mekasa w cudzysłowie. No a druga sprawa, mówiłaś o wątku litewskim, to znaczy o tym, że Mekas był, pochodził z Litwy właśnie i że on w zasadzie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, no i tam właśnie szukał pomysłu na siebie, no w ogóle szukał dla siebie nowego miejsca na ziemi, no i znalazł go w Nowym Jorku. No ale właśnie Litwa też powraca w jego filmach. Wiem, że ty byłaś na takiej wycieczce szlakiem Mekasa. Opowiedz trochę o tym więcej właśnie, jak to wyglądało. No i co ci to dało w kontekście zgłębiania Mekasa i jego twórczości?
Tak, jeśli chodzi o Mekasa i Litwę, tak jak on powiedział właśnie we wspomnieniach z podróży do Litwy, jestem ciągle w podróży do domu. Moim zdaniem wątek litewski jest wyczuwalny w każdym filmie. Nawet gdy opowiada o Nowym Jorku, to czuć ciągle tę tęsknotę, on się czuł wyrwany z korzeni. A jeżeli chodzi o wycieczkę, to faktycznie dzięki uprzejmości pracowni Szumu byłam zarówno na wsi rodzinnej Mekasa, jak i w samym Wilnie, gdzieś tam śladami ludzi, którzy zajmują się jego sztuką. I to, co ta wycieczka mi dała, to przede wszystkim uścisnęłam dłoń kilku ludziom, którzy znali się dobrze z Mekasem i mogłam posłuchać ich wspomnień i zobaczyć, że to jest taki człowiek, jaki przedstawia się w filmach, to taki był w rzeczywistości. Nie usłyszałam żadnego złego wspomnienia o Mekasie, słyszałam tylko, jak wszystkich wspierał, jaki był dobry, ale też zobaczyłam, jak jego wieś rodzinna nim żyje, jak wszyscy go wspominają, nawet to młode pokolenie, które no już niekoniecznie go w ogóle poznało, jak wszyscy się cieszą, że Jonas Mekas jest stąd. I mam wrażenie, że dopiero tak naprawdę od kilku lat bardziej się dba gdzieś tam o tę pamięć o Mekasie. No na tej jego wsi rodzinnej to było bardzo odczuwalne. Na przykład w jednej z kawiarni była powieszona wielka koszula z jego portretem. Byłam w takim małym archiwum, gdzie po prostu każdy list za szkłem Mekasa, czy jego pierwsza kamera filmowa, i widać było, że ci ludzie są w nim absolutnie zakochani. I to jest ciekawe, bo mam wrażenie, że dużo twórców, gdy już dochodzi do tak wysokiego poziomu jak Mekas, oddala się od ludzi. A Mekas był, nawet gdy nigdy nie przestał tworzyć, to był cały czas blisko nich.
Powiedz mi, czy masz jakiś swój ulubiony film Mekasa, bo ja zobaczyłem tego trochę na Nowych Horyzontach i mam swojego faworyta. Może to nie jest oczywisty wybór, ale zapytam najpierw ciebie.
Mój wybór to jest 365 dni, definitywnie. Jonas Mekas, pierwszy vloger naszych czasów. Ale bardzo lubię też autoportret, który jest bardzo krótki, tam tylko Jonas Mekas sączy piwo i opowiada o sobie i o swoich przemyśleniach. Lubię też ten transcendentalizm w Walden, ale no wszystkie jego filmy są generalnie piękne.
No to ja dorzucam do tej paczki mój ulubiony film, a przynajmniej który gdzieś najmocniej mną poruszył, dosłownie poruszył, bo to było jakieś takie fizjologiczne wręcz chyba doświadczenie, czyli Narodziny Narodu. Film, który jest tak naprawdę portretem bodaj 160 nowojorskich artystów, kręconych przez Mekasa na przestrzeni wielu, wielu lat. No i to jest taki ciekawy portret, bo jest pozbawiony takiego komentarza z offu, z którego Mekas słynął, bo on zawsze gdzieś tam dopowiadał do tego obrazu i dorzucał swoje 3 grosze. Tutaj natomiast tego nie mamy. Mamy za to bardzo dziwne organową symfonię opartą na po prostu mnóstwie dysonansów. No i to jest rzecz naprawdę. Jakby po prostu człowiekowi włożyć głowę do wirówki na 2 godziny i tak się tam czułem, więc Jonas Mekas, różne oblicza jego można było poznać na nowych horyzontach. No i zachęcamy, właśnie tak jak powiedziałaś, jeszcze w tej online'owej części można te filmy oglądać. Można też zagłębiać się w jego słowa, bo na nowych horyzontach między innymi była sprzedawana książka, która jest jego pamiętnikiem. Nie wiem, czy miałaś okazję czytać, czy miałaś okazję mieć to w rękach. Ja natomiast zacząłem czytać i to jest jakiś fajny suplement do tego, co można było zobaczyć na ekranie.
Jeżeli chodzi o tę książkę Przebłyski piękna, spotkania z Jonasem Mekasem, dla mnie to jest bardzo wyjątkowa filmoznawcza pozycja, bo to jest nie tylko pamiętnik Mekasa, ale też jakaś taka piękna rozmowa autora, jakaś taka piękna próba dialogu z własnym życiem, przeplatania swojego życia z życiem Mekasowym. Bardzo wyjątkowa pozycja. Mhm.
No to dobra, lećmy dalej, no bo na Mekasie świat się nie kończy, nowe horyzonty tym bardziej. Spróbujmy sobie dalej wgryźć się w ten program, bo tak jak powiedziałem, było sporo pozycji, bodaj już sprawdzam, 271 filmów, mnóstwo sekcji, sekcja, które właśnie promowały już takich uznanych mistrzów, ale również tych, którzy gdzieś debiutowali i stanowią takie odkrycia i takie rodzynki. Powiedz mi właśnie, no bo mówiliśmy o polskim kinie, mówiliśmy o Mekasie, czy coś jeszcze było takiego w programie, co no totalnie powaliło cię na kolana?
Nie będę oryginalna, ale Blisko Donta sprawiło, że nie mogłam przestać płakać. Niektórzy mówią, że jest to manipulacja emocjonalna, że jest to film, który ma mnóstwo klisz, który jest banalny. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest tak piękna perspektywa. Nikt nie przemawia lepiej oczami dziecka jak Dont.
Mhm. A powiedzmy właśnie, o czym jest ten film, żebyśmy jeszcze sobie nakreślili dla tych, którzy nie widzieli, a którzy będą mieli okazję zobaczyć, bo ten film trafia do dystrybucji, więc...
Ciężko jest mi troszeczkę określić. Mhm. Dwóch chłopców, między którymi rodzi się uczucie, ale jest to wszystko takie niedopowiedziane i nagle jeden z nich odrzuca drugiego przez to, że słyszy homofobiczne komentarze. Zaczyna się od niego dystansować.
Ja się podpisuję akurat pod tym twoim wyborem, to też jest jakaś taka moja ścisła topka nowohoryzontowa, no bo tak czułego filmu, tak gdzieś chwytającego za serce i tak, no tak wzruszającego po prostu na jakimś takim podstawowym ludzkim poziomie, no ja na horyzontach chyba w tym roku nie widziałem. Dobra, lećmy dalej, ja też polecę kilka rzeczy.
A czy podobał ci się...
Jasne.
Właśnie, czy podobał ci się Baby Broker?
Wiesz co, ja nie widziałem tego filmu, więc poproszę cię o komentarz.
To nie, to ja to w takim razie to powiem, że to jest moje największe rozczarowanie festiwalu. Aż się odpisałam z każdego filmu po nim. Uwielbiam Koredę, ale tutaj akurat mogę już ja zarzucić dużą manipulację emocjonalną. Mam wrażenie, że Koreda próbował tak bardzo grać na ckliwości, jak to jest tylko możliwe. I po prostu czułam te momenty, kiedy on każe widzowi zapłakać. Ten film zmierza do puenty i zmierza do puenty, a sama puenta jest banalna. Koreda lubi grać banałami, ja wcześniej nie miałam nic przeciwko, ale tutaj to jest po prostu aż głupie. Dawno nie byłam tak rozczarowana filmem jak Baby Brokerem. Ale na przykład z drugiej strony w sekcji odkryć bardzo mnie wzruszył film Utama. To jest taki etnograficzny slice of life o życiu w plemieniu Quechua. Starsze małżeństwo pasie lamy i dotykają ich zmiany klimatyczne, robi się sucho, nie ma deszczu i powinni stamtąd wyjechać i prosi ich o to wnuk. No, to jest film o przywiązaniu do ziemi, do przywiązaniu do tradycji, o tym, jak na nas wpływają zmiany klimatyczne i kulturowe. Jeden z tych filmów, który oglądasz na Nowych Horyzontach, na Horyzontach i sobie myślisz, kurczę, to mogłoby dostać dystrybucję i mogłoby wzruszyć widzów.
Powoli zmierzamy do końca. 22. edycja Nowych Horyzontów za nami, kolejna przed nami. Ja cię jeszcze dopytam właśnie, no bo mówiliśmy o tych naszych ulubionych filmach, mówiłaś o Doncie, mówiłaś o tych polskich pozycjach. Nie wiem, czy jeszcze miałaś coś takiego, czy masz jakąś taką złotą topkę tego roku, takie rzeczy, które z pełną w ogóle świadomością mogłabyś polecić ludziom, no bo właśnie, tych tytułów było mnóstwo i myślę, że one powoli będą gdzieś tam skapywać do nas, czy to właśnie w dystrybucji kinowej, czy to w dystrybucji takiej online'owej, więc no, zróbmy sobie jeszcze może takie mini podsumowanie.
Moją taką złotą topką jest Słoń, jeżeli tylko i gdy tylko będzie do dystrybucji, to bardzo bym chciała, żeby każdy zobaczył ten film, żeby każdy dał mu szansę, bo no niestety polskie kino wciąż ma taką łatkę bardzo negatywną, a warto wspierać polskich twórców, szczególnie gdy chodzi o debiuty. Silent Twins, bo Smoczyńska zrobiła coś fantastycznego i pokazuje, jak duże może być polskie kino i blisko. To już nawet nie będę się pochylała i zachwycała nad tym, jak bardzo płakałam po tym seansie, jak bardzo wszyscy płakali po tym seansie. Tak, tylko zabawne dla mnie były te momenty, gdy wiedziałam, że w jedynce jest grane blisko, stałam pod kinem i widziałam, jak tylko ludzie wychodzą zapłakani z seansu i chodzą w tej wewce.
No to też tak trochę miałem, że łezka mi popłynęła i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić tak naprawdę. Dobra, to ja dorzucam od siebie, bo tak, mówiliśmy o Mekasie, to ja wszystkim polecam, żeby zgłębić tego twórcę i wiem, że to będzie troszkę trudne zrobić to na ekranie, nie wiem, komputera czy telewizora, no bo to najlepiej ogląda się po prostu w kinie. Nie ma żadnych rozpraszaczy dookoła, no ale jednak spróbujmy. Jeżeli ktoś jest... ciekaw w ogóle, jak ta awangarda filmowa się rodziła i na czym ona tak naprawdę się trzyma i gdzie leżą jej fundamenty, no to myślę, że to jest coś, co trzeba nadrobić. Ja dorzucam jeszcze od siebie do tej puli film Ennis Man Marka Jenkina. To jest taka rzecz, która totalnie mnie rozłożyła na łopatki. Już Przynęta była taką dla mnie ciekawostką i zagwostką w ogóle, bo to był film nakręcony na starej taśmie filmowej i w zasadzie przypominał coś, co mogło powstać pewnie z 80 lat temu. No tutaj mamy stricte nawiązanie do lat 70., do powiedzielibyśmy sobie takich brytyjskich horrorów, folk horrorów z tamtego czasu, chociaż Mark Jenkins odżegnuje się od porównywania do folk horrorów, bo to jest dla niego horror w jakimś sensie ekologiczny, ale też kornwalijski, bo wszystkie jego filmy powstają w Kornwalii. Zresztą miałem okazję rozmawiać z Jenkinsem i łączył się ze mną właśnie z takiej swojej kanciapy w Kornwalii. Okazało się, że to jest szkoła, w której kiedyś uczył się jego ojciec, a jego cała ta pracownia mieści się w miejscu, gdzie kiedyś stały toalety, więc no tak pracują filmowcy w dzisiejszych czasach. Natomiast nie, Jenkins jest super w ogóle postacią. Myślę, że to też jest warte polecenia. Ten film będzie w dystrybucji. No i właśnie, z jednej strony horror, z drugiej strony jakaś taka rzecz, która prowadzi do namysłu nad w ogóle materią taką filmową, bo ten film jest tak po prostu fizyczny w jakimś sensie, no bo nakręcony na taśmie, bardzo ziarnisty, że no, to mnie mega jarało.
Jest taką medytacją.
Też.
W pewnym sensie. Można się na nim troszeczkę wyłączyć, gdzieś tam odżegnać od tej narracji, po prostu pooddychać i się nad tym wszystkim zastanowić.
Mm-hmm. Powiedz mi, pooddychałaś w tym roku na horyzontach i co dla ciebie w ogóle znaczy to wydarzenie? Bo tak jak mówisz, 5 lat temu chyba po raz pierwszy przyjechałaś na horyzonty. Ja myślę, że pewnie też w okolicach tamtego czasu. Na początku było dużo zdziwienia we mnie, bo to były jakieś takie pierwsze pewnie moje doświadczenia z kinem. No właśnie trochę innym niż to, które funduje nam dystrybucja, czyli z kinem, które tak jak mówisz, zmusza do pewnej refleksji, do jakiegoś takiego zatrzymania się, medytacji i tak dalej. No właśnie, czym są dla ciebie prywatnie Nowe Horyzonty?
Chciałabym powiedzieć, że nauczyły mnie filmowej wrażliwości, ale nie. Czas przed Nowymi Horyzontami 5 lat temu nauczył mnie filmowej wrażliwości, bo byłam tak zestresowana tym, że jadę na tak wielkie wydarzenie, że zaczęłam nadrabiać filmografię wszystkich największych twórców, więc nadrabiałam wtedy Haneke, Wong Kar-wai'a, Koredę i tak dalej, by później absolutnie zanurzyć się w tym kinie. Ja jestem spod Wrocławia, więc Nowe Horyzonty i American Film Festival zawsze były dla mnie takimi wydarzeniami, gdzie tylko przejeżdżałam przez miasto i widziałam film, i widziałam plakaty i sobie liczyłam, kurczę, można obejrzeć 50 filmów podczas tego festiwalu, coś niesamowitego. Uwielbiam Nowe Horyzonty, co roku Nowe Horyzonty dają mi taki mały przystanek w życiu nad pochyleniem się nad tym, za co kocham kino, czemu kino jest dla mnie ważne, i w tym roku też takie były.
Wy jako filmawka działacie z Horyzontami.
Tak, jesteśmy już chyba trzeci rok partnerami festiwalu. Zapraszam właśnie na filmawkę, by poczytać festiwalowe recenzje, czy posłuchać podcastu z okazji retrospektywy Agnieszki Holland, powtórka z Holland, Maćka Kędziora.
Super, no to zapraszamy i jeszcze na koniec cię zapytam, bo wiem, że już jesteś chyba na innym festiwalu.
Tak, jestem teraz na Oktopusie, Oktopus Film Festival, i również tutaj gorąco zachęcam do przyjazdu. To jest festiwal, który ja nazywam festiwalem muzycznym, bo wszyscy chodzą z kubkami, wszyscy chodzą z frytkami i oglądają najbardziej odklejone, kampowe kino w bardzo dziwnych lokalizacjach. Zachęcam.
Tak, żałuję, że nie mogę w tym roku być. Z chęcią zobaczyłbym sobie Johna Hughesa i jego klub winowajców w jednym z gdańskich liceów. No niestety to się nie wydarzy, inne obowiązki wzywają. Też Off Festival, na który wybieram się do Katowic. No ale myślę, że Octopus nie ucieknie, że to jest impreza, która tak się rozwinęła, że ona jeszcze będzie trwać przez wiele, wiele lat. Podobnie jak Nowe Horyzonty. No i dziękuję ci, że byłaś z nami, że zgodziłaś się na chwilę wyrwać z tego festiwalowego trybu i takiego cugu, w który wpadłaś teraz latem. Maja Głogowska, redaktorka naczelna portalu Filmawka, na który też serdecznie zapraszamy, żeby tam zajrzeć i poczytać właśnie o tym, co było na Nowych Horyzontach, no ale też co będzie na innych festiwalach, więc jeszcze raz dzięki, dzięki, dzięki.
I ja dziękuję, dziękuję, dziękuję. Do usłyszenia.
Rozmów Off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji Off On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.